Poranny gość Radia Rodzina.
A dziś gościem Radia Rodzina jest Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, była minister w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże księdzu Rafałowi, szczęść Boże naszym radiosłuchaczom. Witam serdecznie.
Pani minister, czy mamy już do czynienia z taką otwartą wojną pomiędzy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a ministrem sprawiedliwości? Ja mówię tutaj o tej sytuacji związanej z nominacją, czy właściwie odmową nominacji 46 sędziów przez pana prezydenta, potem odpowiedzi Waldemara Żurka, który tłumaczył, że ta odmowa jest pozamerytoryczna i że sędziowie będą walczyć o inną decyzję w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. A następnie odpowiedź pana prezydenta, że życzy miłej gimnastyki i ekwilibrystyki prawnej. Tak, znaczy to może nas śmieszyć, natomiast to chyba przestaje być śmieszne.
Nie. Oczywiście, że tak, sytuacja jest bardzo poważna, natomiast dzisiaj mija właśnie 100 dni prezydentury pana prezydenta Karola Nawrockiego. Wielkie gratulacje. Dzisiaj rano czytam też, jakie są wyniki sondaży, czyli ponad 55% Polaków bardzo dobrze ocenia prezydenturę pana prezydenta Karola Nawrockiego, a więc również akceptuje wszystkie te decyzje, które pan prezydent do tej pory powziął. I obok tej, o którą ksiądz zapytał, której za chwileczkę powiem, no warto też jednak przytoczyć, że to jest 70 podpisanych ustaw, to jest 13 wet wobec bardzo szkodliwych ustaw dla Polaków, więc ochrona Polaków przed takimi rozwiązaniami. To jest również 10 bardzo ważnych wizyt zagranicznych, które budowały markę naszego kraju na arenie międzynarodowej, a także wiele innych przedsięwzięć, między innymi właśnie obok realizacji też Paktu 21, który zawarł pan prezydent jeszcze będąc kandydatem z Polakami. To są właśnie inicjatywy ustawodawcze, których mamy 11, ale ochrona praworządności, prawdziwa ochrona praworządności. Ta decyzja, którą po naprawdę wielkiej rozwadze podjął pan prezydent Karol Nawrocki, pokazuje jedno, że w Polsce kwestia rozpolitykowania w tym sektorze, który jest bardzo ważnym sektorem bezpieczeństwa naszego państwa, takim jest wymiar sprawiedliwości, nie może być tak, że jeden sędzia podważa status innego sędziego, a tym samym podważa prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że jakikolwiek sędzia bądź inna osoba, która ma obowiązek stosowania prawa, pełni zawód zaufania publicznego, podważa porządek prawny, w tym przypadku konstytucję i ustawy, które podjęte zostały przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przeszły całą procedurę, a taką była ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i również została podpisana ostatecznie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie została podważona przez Trybunał Konstytucyjny. Nikt nie ma prawa tylko dlatego, że uznaje, że prawo należy rozumieć tak, jak on je rozumie, do podważania i tym samym używania też takich sformułowań publicystycznych, powtarzam, bo nie jest to żadna kategoria prawna, jak neosędzia, neokarys i tak dalej, i tak dalej.
Ale macie takie wrażenie, że to już jest rzeczywiście taka wojna pomiędzy Pałacem Prezydenckim a ministrem sprawiedliwości?
To nie jest wojna, to jest przywracanie normalności, dlatego że troszeczkę, jeśli idzie, może nie troszeczkę, ale bardzo, rząd, w szczególności wcześniej pan Bodnar, teraz pan Żurek, to jest takie plastyczne, są takie plastyczne narzędzia w rękach Donalda Tuska, które wywołały ten chaos, wywołały tą awanturę. Przecież kto zaczął pierwszy używać? No ludzie z obozu Donalda Tuska, określenia neosędzia, podważać te statusy, robić całą operację medialną w tym zakresie. Tak być nie może, ponieważ to szkodzi bezpieczeństwu państwa. Pamiętajmy, my jesteśmy krajem przyfrontowym, Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie, mają prawo czuć oparcie we władzy, a nie ma tego oparcia. Dzisiaj, jeżeli jest tak, że wolno sobie dobierać skład sędziowski, między innymi jednym z zastrzeżonych i z oddanych do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzeń pana Żurka jest kwestia ograniczenia możliwości losowania sędziów, z doboru, sobie wskazywania palcem, manipulowania de facto w naszej ocenie składem sędziowskim. To jest groźne nie tylko, że dla nas polityków, bo to wiadomo, zostało podjęte przede wszystkim w tym celu, bo to są procesy polityczne, które w tej chwili się dzieją i te wszystkie postępowania, które władza wytoczyła przeciwko opozycji, ale to może szkodzić każdemu obywatelowi i to jest godne. Po pierwsze,
chciałem na to zwrócić uwagę, pani minister, że do pewnego momentu to wszystko mogło się wydawać taką zwyczajną przepychanką, walką na górze, nie wiem, ale widzimy, że to naprawdę zaczyna dotykać spraw zwyczajnych ludzi. Jeden sędzia skazuje oskarżonego o morderstwo kobiety i dwójki dzieci, sprawa wydaje się oczywista, a inny sędzia stwierdza, że tamten nie był sędzią, więc podważa ten wyrok i to już przestaje być zabawne.
I w ten sposób, dokładnie, ale to nie jest wina pana prezydenta, to jest wina przyzwolenia tego rządu. I to jest wina tych, którzy chcą uczestniczyć w polityce, w walce politycznej, a nie w orzekaniu na podstawie prawa i w granicach prawa. I to jest to, na co zwraca pan prezydent Karol Nawrocki uwagę, że sądy są od stosowania prawa i wymiaru sprawiedliwości, a nie od kwestionowania statusu swoich kolegów, bo to się kończy, tego typu politykowanie, kończy się właśnie takimi wyrokami, na które nie ma zgody opinii publicznej. Naprawdę ludzie byli oburzeni tym i mogą tu się panowie sędziowie czy panie grozić, że będą, nie wiem, jakieś procesy wytaczać i tak dalej. To, co wytoczą zdecydowanej większości Polaków, którzy uważają, że tak być nie może, żeby te procesy toczyły się od nowa, żeby od nowa zeznawały ofiary przestępstw, które naprawdę przeżyły już jedną potężną traumę, drugą, jeśli idzie o uczestniczenie też w procesie karnym i teraz ponownie, a poza tym to jest kwestia też wizerunku tej władzy wobec własnych obywateli. To jest chaos prawny, który po prostu trzeba w końcu uciąć. I pan prezydent powiedział wyraźnie, już podczas expose, to jest też realizacja obietnicy, podczas expose 6 sierpnia, że nie będzie awansował żadnego sędziego, który będzie kwestionował porządek prawny. I tak być po prostu nie może.
No bo wie pani minister, z punktu widzenia takiego zwyczajnego obywatela, naprawdę mało interesujące jest, kto to zaczął, kto to eskaluje. Dla niego najważniejsze jest, kto to zakończy i kto przywróci jakąś normalność.
Dokładnie. I ja się tu w pełni zgadzam z księdzem. Ważne jest to, żeby w końcu pokazać jasno i wyraźnie, że koniec z publicystyką, koniec z prywatną wojną pana Donalda Tuska, pana Żurka, Bodnara i tej całej reszty, już nie wspomnę o pozostałych uczestnikach tej sceny politycznej, że najważniejsi są Polacy i kwestia też pewności obrotu prawnego, bo księże, to jest jeszcze inny wymiar, oprócz osobistych spraw Polaków, którzy mają prawo i trzeba im zabezpieczyć prawo do sądu, przede wszystkim sądu bezstronnego, ale druga sprawa to jest pewność obrotu prawnego, jeśli idzie o kwestie gospodarcze. Przecież nikt nie będzie inwestował w kraju, w którym dzieją się takie rzeczy, a za to odpowiada rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Ma ministra sprawiedliwości i ten minister sprawiedliwości nie może zajmować się tylko walką z opozycją i tylko walką z prezydentem i pokazaniem, że jego jest na wierzchu, tylko dbać o ten sektor, powtarzam, bardzo ważny, najważniejszy sektor bezpieczeństwa państwa.
Jednak już te...
I jeszcze raz przypomnę, w sytuacji, kiedy jesteśmy krajem przyfrontowym, kiedy jest potężny kryzys, kiedy Polacy tracą pracę, między innymi we Wrocławiu ostatnia informacja o zwolnieniach, bolesnych zwolnieniach grupowych. I oczywiście też sytuacja w służbie zdrowia, myślę tutaj o finansowaniu, bo sama służba zdrowia robi co może i bardzo dziękuję i lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim, którzy pracują z chorymi ludźmi, bo są bardzo dzielni. Natomiast kwestia tego, że rząd kompletnie o to nie dba i nie interesuje się tym, bo nie interesuje się, nie słyszę żadnych rozwiązań, które byłyby szybko proponowane, żeby sytuację finansowania, fatalnego finansowania w służbie zdrowia poprawić. I to są realne problemy. Teraz ci państwo zajmują się po prostu wojną podjazdową, która może skończyć się bardzo źle. I pan prezydent, mając takie możliwości, wskazuje na to, że jeszcze raz powtarzam, sędzia to jest zawód zaufania publicznego, chyba z najwyższej półki. I my musimy mieć pewność, że idąc do sądu, nie mamy do czynienia z politykiem, tylko mamy do czynienia z profesjonalnym sędzią, który orzeknie w naszej sprawie.
Te militarne terminy terminologie wkroczyły już tutaj na naszą antenę. Mówi pani o tej prywatnej wojnie Donalda Tuska z opozycją. Wczoraj prokuratura wystąpiła o areszt dla ministra Zbigniewa Ziobry. Ja wiem, że pani bardzo długi czas współpracowała bardzo blisko z ministrem Zbigniewem Ziobrą, będąc też wiceministrem sprawiedliwości. No to pani zdaniem, gdyby pani miała doradzać coś teraz panu Zbigniewowi Ziobro, czy powinien wrócić do Polski, czy jednak powinien pozostać za granicą?
Ależ powiem więcej, księże redaktorze. Otóż ja już publicznie wypowiedziałam się na ten temat w momencie, kiedy ta cała operacja była przeprowadzana w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. I notabene chcę tylko to powiedzieć, że mam ogromny żal do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ogromny żal, że dała się wciągnąć, bo już tam jeśli idzie o Hołowni, no to machnijmy ręką, to jest formacja, której praktycznie już nie ma. I wtedy właśnie publicznie apelowałam wręcz do pana ministra Zbigniewa Ziobry, żeby nie wracał do Polski. I nie dlatego, to jest człowiek niezwykle odważny, odważniejszy niż niejeden polityk, aby on jest potrzebny Polsce żywy. Jaki jest plan tej władzy? Otóż plan jest oczywisty. Ponieważ mają problemy z rządzeniem, mają potężne deficyty, jeśli idzie o prowadzenie spraw państwa. Po prostu, przepraszam, to jest może takie trywialne, ale oni tego nie potrafią. Po prostu tego nie potrafią. Mają złe wyniki w rządzeniu. Również sam Donald Tusk i ten rząd ma fatalne wyniki, jeśli idzie o poparcie Polaków, sondaże jako rząd. W tej sytuacji trzeba igrzysk. No i te igrzyska w sposób prymitywny przeprowadzają. I chorego człowieka, którego chcą choćby na chwilę zamknąć w więzieniu, żeby pokazać swoim silnym razem tej betonowej części tego elektoratu i oczywiście tym, którzy zawsze są urządni tego typu prymitywnej zemsty, czyli wszelkim pogrobowcom esbeków. Ja myślę sobie, że to jest przede wszystkim tego typu plan. To jest realizowane. To się może skończyć bardzo tragicznie, bo jest jeszcze jeden element, jeśli ksiądz pozwoli, krótko powiem. Bardzo ważny, mianowicie taki, że pan minister Zbigniew Ziobro, będąc ministrem sprawiedliwości, walczył z potężnymi mafiami. To były mafie VAT-owskie, to były mafie paliwowe, to były mafie farmaceutyczne, które wyłudzały wielomiliardowe kwoty, jeśli idzie o uszczuplenia na rzecz Skarbu Państwa. W momencie, kiedy ta walka się rozpoczęła, budżet naprawdę rósł. I mogliśmy wtedy spełniać wszystkie te zobowiązania, na które umówiliśmy się z Polakami podczas kampanii wyborczej, między innymi 500+, ale też wiele, wiele innych, rozpocząć potężne inwestycje narodowe, które w tej chwili ten rząd niestety zwija. I ci ludzie, ci mafiozi, moim zdaniem poprzysięgli potężną zemstę. I dzisiaj ja się boję, że oni natrafili na miękkie elementy w naszym rządzie i nie oni swoimi rękoma. Oni chcą to wykonać zupełnie innymi rękoma.
Kogo pani ma na myśli, mówiąc o tych miękkich elementach?
No, możemy się domyślać. Zostawmy to, bo naprawdę jak ja patrzę, że pan premier Donald Tusk w garniturze zbiera sobie grzyby, podczas gdy mamy mnóstwo problemów i robi happeningi, nogi trzyma na krześle i jakiś popcorn i nie mówię o jakichś powrotach właśnie Jedi. To jest w ogóle jakaś aberracja. Kiedy pan Żurek, prawda, podobnie, no, widzieliśmy w internecie zdjęcia porównujące z jego rąbanie drewna z tym, co robił Łukaszenka. No nie, to jest jakiś po prostu zupełnie...
No ale mówią odwrotnie, politycy...
nie da tłumaczyć.
Politycy opozycji mówią, że... Przepraszam, politycy...
Niepoważną władzę.
Politycy koalicji mówią, że żeby minister Ziobro wrócił i udowodnił swoją niewinność.
Księże, ja powiem tak, to tak mogą zrobić wobec każdego obywatela. Wymyślą, bo to są zupełnie wymyślone zarzuty. Im się nie podobał jeden fakt, że po pierwsze Fundusz Sprawiedliwości działał, po drugie również pracował z organizacjami katolickimi, które robiły robią gigantyczną pracę, jeśli idzie o pomoc ofiarom przestępstw. Zniszczyli księdza Olszewskiego i to jest coś, co jest niewybaczalne. Upokorzyli kobiety urzędniczki, dzisiaj wprowadzając strach w administracji. Czy ksiądz wie, że jest naprawdę dzisiaj spory paraliż, jeśli idzie o podejmowanie decyzji? Urzędnicy się boją podejmować decyzje, bo boją się po prostu tego, że będą ponosić konsekwencji za to i za co nie powinni ponosić konsekwencji. Oni wprowadzają tego typu terror w naszym kraju i można każdemu, dajcie człowieka, znajdzie się paragraf, stara sowiecka zasada, która jest teraz wprowadzana, a ty się człowieku broń, tak? I najlepiej chory sieć w areszcie, no przecież to jest oczywiste, że to może w tym stanie zdrowia i przy tej chorobie, na którą w tej chwili cierpi pan minister Ziobro, może go po prostu zabić, a on jest potrzebny Polsce żywy. Za nieboszczki komuny, chociaż nie wiem, czy ona jest nieboszczką, bo jak widzimy, że Czarzasty, pan Czarzasty ma wrócić.
No do tego za chwilkę wrócimy jeszcze.
A praktycznie metody są zupełnie sowieckie. No to było na porządku dziennym, dlatego wielu opozycjonistów ratowało się tym, że musieli wyjechać za granicę, żeby po prostu przeżyć. I znowu te czasy mroczne wróciły. Oczywiście, że pokazaliśmy również w internecie, w tej chwili znajdziecie państwo mnóstwo materiałów, jak chwalą się na tle wozów strażackich, nie wiem, czy państwo wiecie, ale przesłuchują również strażaków, ochotników, przesłuchują samorządowców, dyrektorów szpitali. Po prostu wprowadza jakiś terror, prawda? Luzem sobie biegają różnego rodzaju osoby, które podejrzewane są o szpiegostwo, a oni zajmują się w tej chwili rzeczami, które mają wprowadzać właśnie taki terror i wprowadzenie tego kordonu sanitarnego wobec każdoczesnej prawicy, która ewentualnie będzie, a będzie rządziła za 2 lata, jak nie wcześniej.
No, wspomniała pani sama pana Włodzimierza Czarzastego. Ja wiem, że pani dzisiaj nie zasiada w Sejmie, ale jako posłanka, gdyby pani dzisiaj była, podniosłaby pani rękę za nim jako przyszłym marszałkiem Sejmu?
Nie, dlatego że z kilku przyczyn. Pierwsza dlatego, że uważam, że to nie będzie dobry marszałek Sejmu, jego przeszłość w tej materii go politycznie dyskwalifikuje. Po drugie, osobiście kilka razy uczestniczyłam w jakichś programach z panem Czarzastym i przed tymi programami muszę powiedzieć, że jego zachowanie też jako człowieka budziło moje olbrzymie zdumienie i takie wątpliwości natury czysto takiej, no nie wiem, dotyczącej odnoszenia się do kobiet i tak dalej, i tak dalej. No jest to człowiek, który w mojej ocenie nie spełnia takich kwalifikacji, a tutaj powinno się mieć naprawdę najwyższe kwalifikacje pełniąc urząd drugiej osoby w państwie. Absolutnie nie. Kompletne weto. Oni naprawdę już powinni odejść do lamusa. A nie w tej chwili, moim zdaniem, to, co może robić pan Czarzasty, to jakby przypieczętować taką politykę sprzed 89 roku, styl i rodzaj polityki, jaką w tej chwili uprawia Donald Tusk i to jego towarzystwo.
No,
to,
ale pani zdaniem, no pani zna ten polski Sejm, zna wielu tych posłów, którzy tam są, myślę, że nawet i po imieniu. Nie zadrży ręka posłom PSL-u, którzy no, deklarują jednak przywiązanie do wartości konserwatywnych, posłom Polski 2050 i jeszcze wielu innych ugrupowań.
Gdyby deklarowała PSL, deklarowała jakieś takie, tak jak ksiądz tutaj ładnie powiedział, przywiązanie do wartości tradycyjnych i patriotycznych, gdyby wykazywała jakąś klasę, nie zagłosowałaby za aresztem do pana ministra Zbigniewa Ziobry. To po pierwsze. I za wieloma rozwiązaniami, które proponowała Koalicja Obywatelska i Donald Tusk. Dla mnie te głosowania, jest ich wiele, na przestrzeni ostatnich 2 lat dyskwalifikuje tą partię, żeby mówić o tym, że ona jest jakaś tradycyjna. Ja się po prostu bardzo zawiodłam i będę o tym oczywiście głośno mówić. Natomiast czy nie zadrży? Tam jest kwestia, no w kupie ich trzyma po prostu jedno. No chęć zemsty, złość, no i oczywiście stołki. Myślę, że ten trzeci element jest najważniejszym determinantem, jeśli idzie o przyciśnięcie guzika na zielony w sprawie Włodzimierza Czarzastego. Jako kandydata na marszałka.
To już wiemy, że za Włodzimierzem Czarzastym by pani nie zagłosowała, a jak pani ocenia te 2 lata Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu? Mówią tutaj, no właśnie, głosy są podzielone. Z jednej strony, że otworzył Sejm, że ten Sejm stał się taki bardzo i dla dziennikarzy, przyjazny i dla dziennikarzy, i dla wszystkich odwiedzających. Dla innych, że zaczął trochę robić show z tego Sejmu i bardziej grać na siebie niż na załatwianie konkretnych spraw i na konkretną pracę.
Myślę, że Sejm był zawsze przyjazny dla wszystkich, którzy chcieli Sejm odwiedzić. Takie wiele też mieszkańców Dolnego Śląska było. Również dziennikarze mieli naprawdę bardzo duże możliwości swobody, jeśli idzie o Sejm, i tak było. Przynajmniej jak ja byłam również w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, więc jakby tutaj specjalnie wiosny nie uczynił. Oczywiście, że to był też show. Ja oczywiście życzę wszystkiego dobrego, bo startuję w tej chwili na urząd komisarza, wysokiego komisarza przy ONZ-cie. I zawsze wtedy, kiedy startuje Polak, to życzymy bardzo dobrze. Natomiast jeśli idzie o ocenę pana Szymona Hołowni, no również myślałam, że jeśli jest jeden taki moment, który rzeczywiście należy podkreślić, mimo tego, że jednak bym określiła to marszałkowanie pana Hołowni raczej na taki niedostateczny, ale postawi jeden plus, mianowicie taki, że w sytuacji, kiedy trzeba było udźwignąć kwestię propozycji zamachu stanu, to znaczy tego, żeby nie spowodować tą całą operację niezaprzysiężenia prezydenta elekta, wtedy elekta pana Karola Nawrockiego, i ta operacja to było naprawdę bardzo groźne, on jednak rzeczywiście na to nie pozwolił. To jest bardzo duży plus. To zdał tutaj ten egzamin w całej rozciągłości. Natomiast to, co mi się bardzo nie podobało, to myślę, że zapomniał, że będąc marszałkiem Sejmu, powinien zamknąć drzwi za czymś takim, co my nazywaliśmy kulisy talentu, prawda, mam talent, czy tego show, tak, które on prowadził. Bo sobie tam był, prowadził, okej, był popularny, ale już jako marszałek Sejmu, komentowanie wypowiedzi, swobodnych wypowiedzi posłów, posłowie na Sejm są wybierani przez swoich wyborców i mównica jest od tego, że mają prawo prezentować poglądy na różne sprawy. To jest ocena tego z mównicy, jakieś złośliwe uwagi. Mnie to na przykład bardzo osobiście raziło. No i na koniec szkoda, że nie zdał egzaminu, jeśli idzie o kwestię dotyczącą aresztu dla ministra Zbigniewa Ziobry. I również jeszcze jeden bardzo duży minus to była kwestia na samym początku, kiedy mógł rzeczywiście postawić sprawę jasno i nie zgodzić się, no ale to wymagało takich cech męża stanu, tak? No to tu wykazał już zupełny brak jeszcze takiego przygotowania, jakiegokolwiek doświadczenia politycznego i propaństwowego. Mianowicie kwestia wygaszenia mandatów pana posła, wtedy ówczesnego, a dzisiaj europosła Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, i doprowadzenie, ostatecznie to doprowadziło również do ich aresztowania. No to była bardzo ciemna, będzie to ciemną plamą, to będzie odnotowywane w jakichkolwiek, nie wiem, biografiach czy innych. Oby, życzę, żeby się doczekał.
Musimy zbierać powoli do końca.
To jest niezwykle ciemna plama.
Natomiast mam jeszcze jedno pytanie wybiegające trochę w przyszłość, bo wczoraj senator Grzegorz Schetyna z Dolnego Śląska w programie Tweet był zapytany o wybory w 2027 roku, które nas czekają, parlamentarne, i powiedział tak, będzie bardzo ciężko, to będzie bardzo trudny projekt zatrzymać PiS, wygrać te wybory i kontynuować rząd. Pytanie do pani, czy to jest realna ocena, to znaczy, że rzeczywiście będzie koalicji ciężko zatrzymać PiS, czy taka kokieteria trochę w waszą stronę, a może jakiś sygnał do swojego środowiska, że konieczne są jakieś zmiany?
Doskonale wiemy, że Donald Tusk jest w konflikcie z panem Grzegorzem Schetyną. Ja nie chcę wchodzić w ich sprawy, tak? Bo partiami kompletnie nie interesuje. Interesuje mnie o tyle, żeby już nigdy nie dopuścić tych ludzi do sterów państwa, dlatego że no, to, co się dzieje, pokazuje, że oni do tego, no, oni muszą być odsunięci od władzy. To jest naprawdę dzisiaj pierwszy cel, który trzeba osiągnąć, dlatego że sprawy państwa idą w katastrofalnym kierunku. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, nie potrafią rządzić, to jest prozaiczne, niestety to jest fakt, nie mają żadnego pomysłu i powtarzam, trzeba też wiele rzeczy dzisiaj rozwiązywać, dlatego że jesteśmy też krajem przyfrontowym, musimy na to, że jesteśmy zwykle przez tą władzę osłabieni w wielu obszarach. Nie chcę już tego rozwijać. Kiedyś przyjdzie na to czas, będziemy o tym mówić. I euforia, którą być może w tej chwili mają zwolennicy silnych razem, patrząc za różnego rodzaju sondaże, które gdzieś tam próbują porównywać z Prawą i Sprawiedliwością, ale on dobrze wie, że prawa strona zjednoczona, prawa strona patriotyczna, prawa strona chcąca silnej również gospodarczo Polski jest zdecydowanie sondażowo większa niż sama Koalicja Obywatelska, nawet jeśli wchłania w tej chwili inne partie, a jak wiemy, wchłonęła już całkowicie partię Hołowni i w tej chwili będzie musiała również wchłonąć pewnie partię, którą jest Polskie Stronnictwo Ludowe, bo moim zdaniem w ciągu 2 lat z 1,8% nie jest w stanie się podnieść do 5%, nawet przy dość dużej ilości.
Prezydent będzie patronował temu zjednoczeniu prawicy?
Pan prezydent patronuje zawsze wszystkim, którzy dobrze życzą Polsce. Bardzo dobrze życzą Polsce.
A w wyborach w 2027 roku będzie kibicował Beacie Kempie na listach do Sejmu albo do Senatu?
Ale prowokacyjne pytanie, księże. Powiem tak. Czas pokaże, jak będzie. Jeżeli będzie taka decyzja władz partii, żeby zasilić listy Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście uczynię to z największym zaszczytem, z jednym tylko zastrzeżeniem, jeśli Pan Bóg da zdrowie, bo to jest dzisiaj niezwykle ważne, również dla mnie. Ale teraz póki co wszystkie swoje wysiłki, całe doświadczenie, które gdzieś tam po drodze zdobyłam i cały swój czas staram się poświęcać w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co jest dla mnie największym zaszczytem, naprzód u pana prezydenta Andrzeja Dudy, teraz u pana prezydenta Karola Nawrockiego, za co bardzo dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że te 100 dni, pierwsze 100 dni pana prezydenta Karola Nawrockiego i ta ocena społeczeństwa jest dla nas naprawdę tylko i wyłącznie jeszcze takim motorem do dalszych działań. Bardzo Państwu też za to wsparcie dziękujemy. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to jest nasz wektor. A i czas pokaże, jakie będą decyzje. Natomiast ja na pewno, jeśli powtarzam, Pan Bóg da zdrowie, bo ja już mogę odejść na emeryturę, księże, w przyszłym roku. I dzięki Bogu, że nasze rządy przywróciły ten wiek emerytalny. Jednak biologicznie nie da oszukać. Tym niemniej siły są, myślę, że doświadczenie jest i też w wielu miejscach, wszystkim też bardzo chcę podziękować za te spotkania w okręgu i we Wrocławiu, w okręgu wrocławskim ostatnio, chociażby 800-lecie, przepiękne 800-lecie, bardzo gratuluję całej parafii świętego Maurycego, czy też właśnie podczas inauguracji roku na papieskim wydziale teologicznym, czy też podczas takich uroczystości pięknych, ale smutnych, jak uroczystości pogrzebowe pana profesora Gebharda, wielkiej postaci, ale wszędzie tam spotkałam się z bardzo życzliwym przyjęciem, z wielkim życzliwym przyjęciem przyjęły się listy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Za to bardzo Państwu dziękuję. No po prostu klasa Dolnego Śląska jest...
Pani minister, dziękuję Dolnoślązakom, a my dziękujemy pani minister za dzisiejszą rozmowę. Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, była gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia i szczęść Boże, pani minister.
Kłaniam się, życzę wszystkim Państwu dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.